spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy i serdecznie pozdrawiam w nowym 2026 roku. Nasze ostatnie spotkanie było na placu Świętego Piotra. Podziwialiśmy piękną dekorację bożonarodzeniową. Tydzień temu skończył się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego i też już zniknęła dekoracja z placu Świętego Piotra. Szopka, która była wykonana przez diecezję, przedstawicieli diecezji z okolic Neapolu, zostanie przewieziona do tego miejsca i z tego, co słyszałem, ma być na stałe tam ustawiona, w tamtym miejscu na południu Italii. Natomiast choinka będzie przeznaczona, te zielone gałązki, z nich będą zrobione olejki, a natomiast drewno z choinki zostanie przekazane do różnych ośrodków Caritas i będą z tego drewna wykonane różne przedmioty, najprawdopodobniej też przedmioty kultu religijnego. W niektórych kościołach pozostają jeszcze szopki, dekoracje bożonarodzeniowe troszkę dłużej. No, my w Polsce śpiewamy kolędy i mamy dekoracje świąteczne do Święta Matki Bożej Gromnicznej do 2 lutego. Ulice miasta Rzymu są jeszcze udekorowane, są świąteczne światełka nawiązujące jeszcze do świąt Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, skończył się jubileuszowy rok święty 2025. Zostały zamknięte wszystkie święte drzwi. Leon XIV, zamykając święte drzwi w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia, powiedział takie piękne słowa: te święte drzwi były świadkiem przybywających niezliczonych rzesz mężczyzn i kobiet, pielgrzymów nadziei. Jak podają oficjalne źródła watykańskie, w roku jubileuszowym 2025 do Rzymu przybyło prawie 33,5 miliona pielgrzymów. Wśród pielgrzymów, którzy przybyli do wiecznego miasta, poza Włochami, najliczniej były reprezentowane kraje takie jak Stany Zjednoczone, Hiszpania, Brazylia i na 4. miejscu jest Polska, a dopiero później Niemcy i inne kraje. Więc tak wielu Polaków przybyło do Rzymu w roku świętym, aby przejść przez święte drzwi, aby spotkać się z Ojcem Świętym, aby otrzymać Jego apostolskie błogosławieństwo. Najpierw święte drzwi zostały zamknięte w Bazylice Santa Maria Maggiore w uroczystość Narodzenia Pańskiego. I pięknie to określił archiprezbiter tej bazyliki, nawiązując do tego, że w roku świętym, w 2025, było kolejnych dwóch papieży. Mówił tak, był to rok, który połączył dwa pontyfikaty, ukazując nierozerwalną ciągłość urzędu Piotrowego. Proszę Państwa, to po raz drugi w historii Kościoła zdarzyło się, że podczas trwania roku świętego umarł papież. Tak było w roku 1700. We wrześniu tegoż roku świętego umarł papież Innocenty XII i dopiero po dwóch miesiącach został wybrany jego następca Klemens XI. Wspominaliśmy o Klemensie XI, chociażby mówiąc o wnuczce Jana III Sobieskiego, króla Polski, o Marii Klementynie Sobieskiej, bo właśnie Klemens XI był jej ojcem chrzestnym i to drugie imię Klementyna otrzymała, jakby mówi się, po papieżu, po swoim ojcu chrzestnym. Więc minęło prawie dwa miesiące od wyboru nowego papieża. Proszę Państwa, jeszcze wracając do drzwi świętych, które zostały zamknięte w Bazylice Santa Maria Maggiore, to archiprezbiter tej bazyliki jeszcze powiedział takie bardzo znamienne słowa. Jubileusz 2025 roku był potężnym zastrzykiem nadziei, której świat tak rozpaczliwie potrzebuje w obliczu współczesnych kryzysów. I mówił tak jeszcze, choć drzwi święte z brązu i kamienia zostają fizycznie zamknięte, to drzwi serca każdego wierzącego muszą pozostać otwarte na oścież dla Boga i dla bliźniego. A kiedy w sobotę 27 grudnia w liturgiczne święto świętego Jana Apostoła i Ewangelisty zostały zamknięte drzwi w bazylice, na Lateranie, w katedrze biskupów Rzymu, to wtedy archiprezbiter tej bazyliki powiedział takie znamienne słowa. Nawet jeśli teraz zamykamy drzwi, wiemy, że zmartwychwstały przychodzi przez zamknięte drzwi i nigdy nie męczy się pukaniem do naszych drzwi, aby zaoferować i zanieść miłosierdzie. 28 grudnia, w niedzielę Świętej Rodziny, święte drzwi zostały zamknięte w Bazylice Świętego Pawła za murami. I też archiprezbiter tej bazyliki mówił, że chociaż zamknięcie drzwi oznacza koniec roku jubileuszowego, ale co ważniejsze, początek misji. Pielgrzymi, którzy przez nie przeszli, mają teraz być świadkami tego, czego doświadczyli, ponieważ świat potrzebuje Chrystusa. Zostały też zamknięte symboliczne drzwi w więzieniu rzymskim Rebibia. I proszę Państwa, już wszystkie święte drzwi, oprócz tego, że zostały uroczyście zamknięte przez archiprezbiterów bazylik i przez samego Ojca Świętego Leona XIV w Bazylice na Watykanie, to już wszystkie święte drzwi zostały zamurowane. Pierwsze święte drzwi zostały zamurowane w Bazylice Santa Maria Maggiore 13 stycznia, następnego dnia na Lateranie, 15 stycznia u świętego Pawła za murami i wreszcie ostatnie święte drzwi zostały zamurowane 16 stycznia, a więc w ostatni piątek w Bazylice świętego Piotra na Watykanie. 10 dni, mniej więcej 10 dni po uroczystym zamknięciu tych drzwi. Proszę Państwa, w jaki sposób odbywa się zamurowanie? A mianowicie od wewnątrz świętych drzwi, od strony bazyliki, zostaje postawiony mur z około 2400 cegieł. Cegły są specjalnie oznaczone i te cegły, ten mur zostaje rozebrany wtedy, gdy będzie następny rok święty. Ale co jeszcze? Mianowicie bardzo ważne, że w ten mur, który stawia się od strony wewnętrznej świętych drzwi, od strony każdej bazyliki, w ten mur również wkłada się specjalną kapsułę. W tej kapsule zostaje zamurowany tak zwany akt regito, poświadczający zamknięcie świętych drzwi. W tej kapsule znajdują się monety wybite w czasie jubileuszu oraz medale ostatnich papieży. A także, co najważniejsze, w tej kapsule został umieszczony klucz i zostały umieszczone uchwyty do otwarcia tych drzwi, kiedy przyjdzie na to czas, kiedy będzie kolejny jubileusz. Wiemy o tym, że kolejny zwyczajny rok święty będzie dopiero za 25 lat, ale będzie wcześniej jubileusz nadzwyczajny, mianowicie rok 2033, albowiem w tym roku 2033 minie 2000 lat od męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. I wtedy również zostaną otwarte święte drzwi. Zresztą zapowiedział to już Ojciec Święty Franciszek w bulli ogłaszającej jubileusz roku 2025 i również o tym mówił już Ojciec Święty Leon XIV, zwłaszcza gdy uczestniczył w obchodach 1700 rocznicy Soboru w Nicei. Proszę Państwa, te cegły z muru, który przysłania święte drzwi, te cegły stanowią pamiątkę roku jubileuszowego, roku świętego, albo też stanowią kamień węgielny pod budowę czy to kościołów, czy innych obiektów sakralnych, obiektów kościelnych. I udało mi się otrzymać taką cegłę z świętych drzwi, z Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie. Dużo wcześniej już wysłałem specjalne pismo potwierdzone przez księdza biskupa i niebawem ta cegła będzie wyeksponowana w naszej katedrze. Cegła z numerem 2306. Jest to cegła, która była w murze, który został postawiony po zakończeniu nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. Przypomnijmy sobie, że ten jubileusz był obchodzony od 8 grudnia 2015 roku do uroczystości Chrystusa Króla do 20 listopada 2016 roku, ogłoszony przez papieża Franciszka z racji 50. rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego. Sobór Watykański zakończył się 8 grudnia 1965 roku. Wiemy, że Ojciec Święty Leon XIV w swoim nauczaniu podczas ostatnich kateches w czasie audiencji generalnych przypomina nam nauczanie Soboru Watykańskiego II, przypomina nam dokumenty tegoż Soboru, tak bardzo ważnego wydarzenia w historii Kościoła, tak bardzo ważnego wydarzenia w XX wieku. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas roku świętego. Uroczyście dziękowaliśmy w kościele katedralnym, w naszej diecezji 28 grudnia pod przewodnictwem biskupa Kaliskiego i wtedy we wszystkich katedrach na całym świecie była odprawiona taka msza święta dziękczynna i było zakończenie roku świętego w wymiarze diecezjalnym. W wymiarze ogólnokościelnym rok święty został zakończony 6 stycznia w uroczystość objawienia pańskiego, kiedy papież Leon XIV zamknął święte drzwi w Bazylice na Watykanie. Szanowni Państwo, teraz udamy się na jeden z piękniejszych placów Rzymu, na Piazza Popolo. Najlepiej z Watykanu przejechać tam metrem, linia A, dwa przystanki z Ottaviano San Pietro i wysiąść na stacji Flaminia. Zanim wejdziemy na ten piękny, dostojny, ekskluzywny plac ludów Piazza Popolo, musimy przejść przez bramę. Brama Porta Flaminia. Zatrzymujemy się przy tej bramie, która jest jedną z 18 bram w murach aureliańskich, a więc w murach z drugiej połowy III wieku naszej ery. Mówiliśmy już o kilku bramach. Pamiętamy Porta Tiburtina, która teraz nosi imię San Lorenzo, Porta San Giovanni. Widzieliśmy tę bramę i przechodziliśmy przez nią, kiedy byliśmy przy Lateranie, Porta San Sebastiano, Porta San Paolo, Porta Maggiore, a teraz Porta Flaminia. Proszę Państwa, brama w murach aureliańskich, ale tutaj też przy tej bramie widzimy mały fragment o dużo starszych murów, mianowicie murów republikańskich z IV wieku, ale nieraz te mury nazywamy murami serwiańskimi. Pamiętamy, fragment tych murów znajduje się przy stacji Termini, mury serwiańskie z VI wieku, albowiem kiedy w IV wieku budowano mury republikańskie, użyto pewnych elementów budulca z tych murów wybudowanych przez króla Serwiusza w VI wieku przed Chrystusem, przed naszą erą. I te fragmenty murów republikańskich zostały włączone w strukturę murów aureliańskich. Proszę Państwa, to miejsce antycznego Rzymu było najbardziej wysunięte na północ. Brama północna. Brama ta była zwieńczeniem dwóch ważnych dróg starożytnego Rzymu. Via Cassia i Via Flaminia. Via Cassia została wytyczona w II wieku przed naszą erą przez konsula Luciusza Cassiusza. I właśnie ta nazwa od jego imienia Cassius, Via Cassia. I ta droga wiodła do Rzymu z północy, z Etrurii, dzisiejszej Toskanii, z miast takich jak Florencja, Siena, później przez Viterbo prowadziła do Rzymu. Był to bardzo ważny szlak handlowy i wojskowy, ale także szlak pielgrzymi, zwłaszcza po roku 1300, kiedy to przybywali pielgrzymi do Rzymu z racji kolejnych roków świętych. 1300 rok, przypomnijmy, Bonifacy VIII, pierwszy rok święty. I wtedy też bardzo mocno wzrosła liczba pielgrzymów przybywających do wiecznego miasta. Via Cassia. Przy tej ulicy Via Cassia znajduje się polski dom świętego Jana Pawła II. Od 1979 roku, rok po wyborze papieża, ten dom ufundowali Polacy żyjący poza granicami naszej ojczyzny, Polonia. I ten dom uroczyście został przekazany Janowi Pawłowi II w 1981 roku. Ojciec Święty na początku pontyfikatu mówił do Polaków: nie zostawiajcie mnie tutaj samego. I ten dom do dzisiaj stanowi miejsce, w którym zatrzymują się Polacy, pielgrzymi z ojczyzny Jana Pawła II. Dom prowadzą siostry sercanki, które bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jest tam piękny pomnik świętego Jana Pawła II, figura koło tego domu. Przypomina o tym, że tutaj ten dom poświęcił święty Jan Paweł II pan profesor Czesław Dźwigaj wykonał tą piękną figurę naszego wielkiego, świętego papieża, czyli Via Cassia. I również tutaj, przy tej bramie, było jakby zwieńczenie innej ważnej ulicy, jak wspomniałem, Via Flaminia, która została wytyczona w III wieku przed naszą erą przez Kajusza Flaminiusza i stąd ta nazwa właśnie Porta Flaminia, która znowu ta droga wiodła do Rzymu również od strony północnej, ale z nadmorza Adriatyckiego, z Arminum, czyli z okolic dzisiejszego miasta Rimini, Riccione. I to długość tego traktu, tego szlaku, to ponad 300 kilometrów od Rzymu, czyli z nadmorza Adriatyckiego, przez region Emilia Romagna, przez Umbrię, przez miasto Narmi, przekraczając Tyber na słynnym moście Mulwijskim i jej zwieńczeniem była brama, przy której teraz się znajdujemy. Powiedziałem słynny most Mulwijski, bo pamiętamy jeden ze starożytnych mostów, przy którym to moście rozegrała się ta bitwa 28 października 312 roku pomiędzy Konstantynem Wielkim a Maksencjuszem, bitwa zwycięska dla cesarza Konstantyna Wielkiego i po tej to zwycięskiej bitwie w marcu przyszłego roku, a więc 4 miesiące po zwycięstwie, Konstantyn Wielki wydaje tak zwane edykty mediolańskie, które zrównują religię chrześcijańską z innymi religiami, które były wyznawane w Cesarstwie Rzymskim. A więc brama Flaminia to brama północna i tutaj przez tę bramę przechodzili pielgrzymi, którzy z północnej części Półwyspu Apenińskiego zdążali do wiecznego miasta. Przechodzili przez tę bramę, przechodzili na plac i tutaj odpoczywali po długiej i trudnej podróży. Byli szczęśliwi, że wreszcie znaleźli się blisko grobu świętego Piotra, że już są prawie u celu swojej podróży, swojej pielgrzymki. Było to miejsce odpoczynku, miejsce radości i modlitwy. Skoro i ten plac był nazywany Placem Ludów i do dzisiaj taką nazwę nosi, Piazza del Popolo. Skoro Plac Ludów, to i brama od XV wieku również nazywa się Bramą Ludów, Porta del Popolo, czyli starożytna nazwa Porta Flaminia, teraz Porta del Popolo. Nazwa tego placu może też nawiązywać do rosnących tutaj w starożytności topoli, po łacinie populus. Proszę Państwa, Brama del Popolo, Brama Ludów. Szanowni Państwo, przez tę bramę, przy której stoimy, 22 stycznia 1506 roku weszli pierwsi gwardziści szwajcarscy. Przyszli tutaj na zaproszenie papieża Juliusza II. Oddział piechoty liczył wtedy 150 żołnierzy. Juliusz II cenił męstwo i lojalność żołnierzy rekrutujących się spośród mieszkańców Konfederacji Szwajcarskiej, czyli równo 520 lat temu powstała Gwardia Szwajcarska, która po dzień dzisiejszy jako najstarsze i najmniejsze wojsko świata służy kolejnym papieżom. Rok 1506, pamiętamy, że był to też rok rozpoczęcia budowy obecnej Bazyliki Świętego Piotra. 18 kwietnia 1506 roku papież Juliusz II położył kamień węgielny pod budowę tej arcyważnej świątyni. W liczącej 520 lat historii żołnierze Gwardii Szwajcarskiej stoczyli tylko jedną bitwę, Miała ona miejsce 6 maja 1527 roku, kiedy to Rzym został najechany i rozgrabiony przez wojsko niemiecko-hiszpańskie, przez armię cesarza Karola V Habsburga, któremu nie podobały się rządy ówczesnego papieża Klemensa VIII. Było to tak zwane Sacco di Roma, złupienie Rzymu. Zginęło wtedy ponad 40 tysięcy mieszkańców wiecznego miasta. Spośród 189 gwardzistów szwajcarskich wtedy poległo 147 żołnierzy. To dzięki tym gwardzistom szwajcarskim papież Klemens VII zdołał szczęśliwie schronić się w zamku Świętego Anioła i przeżył ten bardzo trudny czas. Wtedy Rzym był okupowany od 6 maja 1527 roku aż do lutego roku następnego, tak ponad 8 miesięcy. I proszę Państwa, na pamiątkę tego wydarzenia 6 maja jest obchodzony jako święto Gwardii Szwajcarskiej. Co roku papież przyjmuje wtedy gwardzistów na prywatnej audiencji. Wtedy nowi gwardziści składają uroczyście przysięgę podczas parady na dziedzińcu świętego Damazego. Jest to jeden z takich najbardziej reprezentacyjnych dziedzińców w Watykanie. Pamiętamy, że w minionym roku 2025 przysięga nowych gwardzistów odbyła się w późniejszym czasie, dopiero 4 października, ponieważ 6 maja było to po śmierci papieża Franciszka i trwało przygotowanie do konklawe, na którym został wybrany papież Leon XIV. Wtedy, kiedy minęło 500 lat od istnienia Gwardii Szwajcarskiej w roku 2006, 6 maja, Ojciec Święty Benedykt XVI uczestniczył w wielkiej gali, w wielkiej uroczystości związanej z obchodami tego jubileuszu i wtedy po raz pierwszy w tym jubileuszowym roku gwardziści, nowi gwardziści przysięgę składali na placu świętego Piotra w obecności właśnie papieża Benedykta XVI. Patronem Gwardii Szwajcarskiej jest święty Sebastian, a dewizą są słowa dzielny i wierny. Gwardia Szwajcarska, oprócz pełnienia tej funkcji reprezentacyjnej, od początku swego istnienia stanowi ochronę osobistą papieża i Pałacu Apostolskiego, szczerze też granic państwa watykańskiego, a od niedawna też członkowie Gwardii Szwajcarskiej ubrani w stroje cywilne towarzyszą papieżowi w jego zagranicznych podróżach. Warto może jeszcze zauważyć, że Gwardii Szwajcarskiej posługują polskie siostry Albertynki, mianowicie przygotowują dla gwardzistów obiady i kolacje. Cztery siostry od roku 2003 posługują w Watykanie, ale również i modlą się za gwardzistów, za ich rodziny. W miarę możliwości posługują też ubogim. Wiemy, że Albertynki założył święty brat Albert, ten, który przecież służył ubogim. Przypominaliśmy sobie niedawno jego słowa. Trzeba być dla drugich dobrym jak chleb, który leży na stole i z którego każdy może ukroić kęs, nakarmić się, jeśli jest głodnym. Tu w Kaliszu święty Albert jest nam bliski chociażby dlatego, że mamy parafię w naszym mieście, której patronuje święty brat Albert. Jest budowana piękna świątynia ku jego czci. Siostry Albertynki powstały w roku 1888. Od niedawna też służą, posługują w naszej diecezji. W Ostrowie Wielkopolskim trzy siostry są związane z Caritas naszej diecezji. Ale jeszcze wracając do tych polskich sióstr Albertynek, które posługują gwardzistom szwajcarskim, kiedy miało 20 lat od tej posługi w lutym 2023 roku uroczystą mszę świętą odprawił dla nich kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. Szanowni Państwo, więc przez tę bramę, przy której stoimy, przez bramę, która kiedyś nazywała się Porta Flaminia, dzisiaj jest to brama del Popolo, przeszli pierwsi gwardziści, ale jeszcze na następnym naszym spotkaniu powiemy sobie o innych ważnych osobach, które przechodziły przez tę bramę, aby wejść do wiecznego miasta. Brama najbardziej okazała ze wszystkich 18 bram w murach aureliańskich. Wiele razy przebudowywana. Widzimy i posągi, figury świętych apostołów Piotra i Pawła, i inskrypcje, rzeźby, które ozdabiają i upiększają tę bramę. Szanowni Państwo, kończymy nasze pierwsze spotkanie w nowym roku. Rok 2026, rok świętego Franciszka. Kilka dni temu Ojciec Święty wspomniał o tym, że w roku 2026 minie w październiku 800 lat od śmierci biedaczyny z Asyżu. Ale też to rok związany z jubileuszem Bazyliki świętego Piotra na Watykanie. Właściwie podwójny jubileusz. 1700 lat od poświęcenia pierwszej Bazyliki świętego Piotra, 18 listopada 326, papież Sylwester I, i 400 lat od poświęcenia obecnej Bazyliki świętego Piotra, również 18 listopada roku 1626, papież Urban VIII. Ale o tym więcej powiemy w czasie naszych następnych spotkań. Niech święci Piotr i Paweł orędują za naszymi rodzinami. Niech wypraszają potrzebne łaski. Życzę, abyśmy w tym roku szczególnie też cieszyli się opieką i wstawiennictwem świętego Franciszka z Asyżu, ale też niech to będzie rok, w którym będziemy naśladować tego wielkiego, świętego biedaczynę z Asyżu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.